I w Poranku Wnet pędzimy do Brukseli. Przy telefonie Witold Waszczykowski, europoseł, były minister spraw zagranicznych, ale też były ambasador Rzeczpospolitej w Iranie. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy już udało się zakotwiczyć i zakorzenić w Brukseli?
No powoli to się dzieje, tak. Dziękuję bardzo.
Ale i będziemy rozmawiać o Europie, ale zaczniemy od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Nie wiem, czy pan minister miał okazję posłuchać informacji na temat tego słynnego planu Kushnera, planu rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Jeśli tak, to jaki jest w tej sprawie komentarz? Jaka jest istota tego planu? Najpierw powiedzmy, bo nie wszyscy pewno wiedzą.
No ja bym bardzo prosił od pana usłyszeć na ten temat, bo ostatnie dni raczej słuchałem europejskich wydarzeń i koncentrowałem się na napięciach amerykańsko-irańskich, bo które są najistotniejsze. Natomiast jeśli coś mi ominęło w planie Kushnera, to bym bardzo prosił może o informacje ze studia.
Krótka informacja w takim razie ze studia. Dwie części są planu Kushnera. Pierwsza część ekonomiczna to jest oferta dla Palestyńczyków, że w ciągu 10 lat dostaną 50 miliardów dolarów na to, żeby się zagospodarować, ale za to muszą dać pewne koncesje polityczne, zgodzić się na rozmaite pomysły rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego i jest to od razu odpowiedź premiera Palestyny, że oni po pierwsze chcą rozwiązań politycznych, a w drugiej kolejności mogą porozmawiać o pieniądzach. Skomplikowane rozmowy zaczęły się w Bahrajnie, mają być potem kontynuowane być może w Jerozolimie, a w takim razie zajmijmy się tym konfliktem
Jeśli można się do tego odnieść, to też wytłumaczę, na czym polega problem, dlaczego tak trudno jest rozwiązać ten konflikt. Otóż mamy dwie strony, izraelską i palestyńską, i strona izraelska podchodzi do tego konfliktu z dużą ostrożnością. Przez całe lata rzeczywiście podejmowano próby rozwiązania tego konfliktu i ze strony izraelskiej była to metoda małych kroków. Izraelczycy uważali, wychodzili z założenia, że trzeba stopniować, trzeba dozować rozwiązania. Przypomnę, że wiele lat temu opuścili na przykład Strefę Gazy. I to miał być taki papier lakmusowy, taki laboratorium, sprawdzić jak zachowa się strona palestyńska, czy ze Strefy Gazy stworzy mały Hongkong na Bliskim Wschodzie z jakąś perełkę rozwoju gospodarczego, aby pokazać jak się gospodarują ze swoją ziemią, czy stworzą z tego bazę militarną, skąd będą atakować Izrael. No oczywiście wiemy co się stało, nie ma tam Hongkongu, stamtąd strzelają rakiety na terytorium Izraela. Z drugiej strony Palestyńczycy podchodzą do tego w inny sposób. Oni nie chcą oczywiście poprzez małe kroki, taką metodą salami odzyskiwać jakichś swoich poszczególnych praw. Oni by chcieli stworzyć wielką konferencję pokojową, która by na zasadzie takiego wielkiego Big Bang rozwiązała wszystkie kwestie naraz, przyznała im prawa do powstania państwa i tak dalej, i tak dalej. Na tym polega problem i te plany zarówno Kushnera, jak i wcześniej podobne plany Unii Europejskiej, które też również kusiły różnymi programami społeczno-gospodarczymi, rozbijają się o tą technikę czy strategię dochodzenia do pokoju na Bliskim Wschodzie. Z jednej strony, jak powiedziałem, taktyka małych kroków i sprawdzanie, jak sobie radzi Palestyna i czy to nie zagraża Izraelowi. Z drugiej strony chęć uzyskania wszystkiego naraz. No i w dalszym ciągu nie mamy rozstrzygnięć pokojowych.
Zapytałem się o ten plan Kushnera, bo sytuacja i konflikt palestyńsko-izraelski ma przełożenie na wszystko, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, zarówno na sytuację w Libanie, w Syrii, jak i konflikt irańsko-amerykański.
A to bym polemizował, dlatego że to jest właśnie taka teza niektórych środowisk, które uważają, że konflikt palestyńsko-izraelski to jest matka wszystkich konfliktów. No to proszę sobie przypomnieć, że przecież Izrael powstał dopiero po II wojnie światowej, a czy przez poprzednie setki lat na Bliskim Wschodzie istniał pokój, nie było wojen, kiedy nie istniał jeszcze Izrael. Po drugie, czy konflikty bliskowschodnie, które tam mające na szeroko rozumianym Bliskim Wschodzie, na przykład konflikt syryjski wewnętrzny, konflikt w Libii, czy dalsze konflikty z Al-Kaidą, talibami i tak dalej, mają kontakt z konfliktem izraelsko-palestyńskim, no wręcz odwrotnie, one są jakby autonomiczne, rozgrywają się gdzie indziej. Więc ja kwestionuję tezę, która jest często przekazywana przez takich, nazwijmy to tylko arabistów, tych sprzyjających Palestynie, iż matką wszelkich konfliktów jest problem izraelsko-palestyński, co za tym idzie, istnienie Izraela jest przyczyną problemów na Bliskim Wschodzie. Nie, problemy Bliskiego Wschodu były przez setki lat i nawet gdyby chciał Ahmadinejad, były prezydent Iranu i Izrael został zmieciony do morza, konflikty na Bliskim Wschodzie nie ustałyby, dlatego że między Arabami, między Persami, Arabami, między Turkami, Arabami, Persami te konflikty trwają od kilkuset lat.
I tak to krętą drogą dochodzimy do istoty teraz problemu, czyli konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Nastąpiła taka wymiana informacji o możliwościach technologicznych. Iran zestrzelił drona amerykańskiego, który był nie do zestrzelenia. Z kolei Amerykanie pokazali pewne swoje możliwości informatyczne, czyli możliwości zaatakowania, cyberataku na Iran. I co dalej, panie ministrze?
No tak, to sytuacja trochę przypomina początek lat 60. zimnej wojny, kiedy to Rosjanie czy Sowieci wtedy zestrzeli taki samolot zwiadowczy amerykański U-2 z kapitanem, chyba Powers się nazywał, też pokazali zdolności techniczne. Otóż zacznijmy od początku, o co chodzi. Chodzi o program nuklearny Iranu. Iran to bogate i bardzo zadufane w sobie państwo, które uważa, że ma wielotysięczną historię państwowości, że jest nawet kolebką cywilizacji, czy jedną z cywilizacji światowych, w związku z tym ma prawo do rozwoju broni nuklearnej, chociaż nie przyznaje się otwarcie do tego, ale wszystko na to wskazuje, że chciało taką broń, że Irańczycy chcieli taką broń rozwinąć. W 2015 roku w wyniku porozumień międzynarodowych doszło do ograniczenia tego programu nuklearnego. Program ten nie został zlikwidowany, ale zamrożony na wiele lat. No i tu jest problem sporny z obecną administracją amerykańską, która uważa, że program, że to porozumienie 2015 roku było porozumieniem niewłaściwym, które pozwala więcej zatrzymać benefitów w stronie irańskiej. Więc po pierwsze właśnie pozwalało zatrzymać wszystkie instalacje nuklearne do produkcji wzbogaconego uranu, który mógłby służyć do celów wojskowych. Iran w wyniku tego porozumienia nie zobowiązał się do żadnego, ani nie zobowiązano Iranu do pozbycia się tych instalacji. Po drugie, porozumienie to nie obejmowało programu rakietowego, a więc środków przenoszenia ewentualnej broni jądrowej. Iran od 15 roku wzmógł program rozwoju broni rakietowej. Po trzecie, Amerykanie uznali, że porozumienie 2015 roku, które wnosiło też znaczne sankcje nakładane na Iran, spowodowało, iż Iran zaczął się ponownie bogacić. No i niestety przeznaczał te pieniądze nie na rozwój gospodarczy, ale na agresywną politykę w regionie, właśnie wsparcie Syrii, Hezbollahu, na rywalizację z Arabią Saudyjską. Stąd też Donald Trump uznał, że porozumienie z 15 roku trzeba uzupełnić. Trzeba uzupełnić, aby wymusić na Iranie pozbycie się zdolności budowy broni nuklearnej, aby ograniczyć następnie jego program rakietowy, no i ograniczyć działania regionalne Iranu. Mamy więc wojnę nerwów. Uprzedzę pana pytanie, czy dojdzie do jakiejś otwartej wojny. Moim zdaniem nie. Donald Trump pokazał, że nie jest typem wojownika. Nie włączył się w akcję wobec Syrii, jeśli chodzi o Koreę Północną, że pokazał olbrzymie zdolności dyplomatyczne, próbując rozwiązać ten konflikt z Koreą Północną w sposób dyplomatyczny, angażując nawet siebie osobiście. Tutaj też jest sam osobiście zaangażowany, apeluje do Ayatollahów i mówi, że jest gotów nawet z nimi rozmawiać też osobiście. Ale z drugiej strony prowadzi wojny nerwów, ujawnia te przygotowania, ujawnia te możliwości zaatakowania Iranu, ujawnia, iż jest przygotowany wojskowo do eskalacji konfliktu. Natomiast wydaje mi się, że to wszystko będzie właśnie na zasadzie takiej wojny nerwów, aby wymusić na stronie irańskiej powrót do negocjacji. To już przynosi pewne efekty, dlatego że nałożone sankcje na Iran powodują znaczne ograniczenia działalności Iranu, jak również sankcje wystraszyły Europejczyków, którzy masowo zrywają kontrakty zawarte po 2015 roku z Iranem i wycofują się ze współpracy z Iranem. Więc mam nadzieję, że raczej tą drogą zmasowanych sankcji i nacisku dyplomatyczno-wojskowego dojdzie do rozmów z Iranem, a nie w wyniku konfliktu otwartego.
A jakie są atuty Iranu w tym sporze?
To jest duże państwo, pięciokrotnie większe, jeśli chodzi o terytorium od Polski, ponad dwukrotnie większe, jeśli chodzi o populację, to jest około 80 milionów ludzi. To jest państwo, które posiada zdolności akumulowania sporo pieniędzy ze sprzedaży ropy i gazu. To jest prawdopodobnie około milion albo więcej ludzi pod bronią. Również pewne techniczne możliwości, co pokazali właśnie ostatnio, strącając drona amerykańskiego. To są aktywa za granicą, zarówno w Afganistanie, Iraku, w Libanie, Hezbollah, sojusznik, jakim jest Syria i tak dalej. Może jeszcze jakieś uśpione komórki w innych częściach świata. No przecież pokazali w latach 80., że aktywnie wspierali różne ugrupowania terrorystyczne, które dotkliwie ugodziły Amerykanów i szczerze można powiedzieć Zachód, bo również zamachy były w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Po stronie aktywów Teheranu jest również postawa Moskwy. Nie wiem, czy pan minister obserwuje taką reakcję Kremla na to, co się zdarzyło w Waszyngtonie, na wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i podpisanie porozumień między innymi wojskowych między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
No, Moskwa ma tutaj kłopot. Jest tutaj ambiwalentna sytuacja, bo z jednej strony kłopoty irańskie, co to jest wielki eksporter ropy i gazu, powodują, że zdolności rosyjskie eksportu gazu i ropy rosną. Więc z jednej strony Rosji byłoby na rękę, aby wyeliminować na jakiś czas ropę irańską i gaz. Z drugiej strony Rosja też nie jest zadowolona, aby Iran urwał się światu i stworzył program nuklearny wraz z rozwiniętym programem rakietowym, bo to by wyrosło potężne mocarstwo wojskowe na Bliskim Wschodzie, które miałoby zdolności hegemonistyczne przynajmniej w regionie. No i dochodzi oczywiście jeszcze to porozumienie polsko-amerykańskie, wzmacnianie obecności amerykańskiej na flance wschodniej, które też niepokoi Putina. Chociaż no, my odpowiadamy raczej, nasze wzmocnienie naszego bezpieczeństwa jest reakcją na to, co robi Putin, a nie jest działalnością zaczepną. Więc Putin ma tutaj też kłopot z Iranem, z Ameryką i z nami.
I mówi ustami swoich liderów do spraw polityki zagranicznej o łamaniu rozmaitych ustaleń między NATO a Rosją na temat rozmieszczenia czy to rakiet, czy to wojsk.
To jest nieprawda oczywiście, dlatego że takie ustalenia miały charakter czysto polityczny. Nigdy po roku 1990 nie dano Rosji żadnych zobowiązań prawnie wiążących. Były pewne deklaracje polityczne, które zostały dawno złamane przez Rosję w wyniku działań wobec wcześniej jeszcze Gruzji, teraz obecnie wobec Ukrainy. Mamy ostatnio też liczne incydenty, które są sprowokowane przez Rosję, czy na Morzu Czarnym, czy na Morzu Bałtyckim. No, jesteśmy świadkami wielkich manewrów wojskowych. Ostatnie manewry Zapad, które miały miejsce na terenie Rosji i Białorusi, to ponad 100 tysięcy żołnierzy. Następnie manewry w ubiegłym roku Wostok na Dalekim Wschodzie, to ponad 300 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Więc to Rosja dawno złamała wszelkie przyrzeczenia wobec świata, wobec Zachodu. Ja przypomnę tylko, kiedy w 2014 roku sojusz na szczycie NATO w Walii zdecydował o stworzeniu tak zwanej szpicy 5-tysięcznych oddziałów, które na wypadek zagrożenia flanki wschodniej miałyby tu dolecieć do nas, to w tym samym roku na 9 maja, na Dzień Zwycięstwa, na Paradę Zwycięstwa w Moskwie, Putin wprowadził 16 tysięcy żołnierzy, czyli 3 razy wielkość szpicy natowskiej. Taka była jego reakcja. Więc nie ma tutaj złamania zobowiązań przez stronę natowską, czy tym bardziej stronę polską, która nie była stroną takich politycznych zobowiązań. Te polityczne zobowiązania padały w zupełnie innej sytuacji, jeszcze wobec Jelcyna, czy na początku wobec Putina, który zupełnie inaczej się jeszcze zachowywał.
Powiedział pan o zdolnościach dyplomatycznych prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Te zdolności negocjacyjne ujawniają się przy okazji nacisków Donalda Trumpa skierowanych przeciwko budowie Nord Stream 2.
No tak, Donald Trump postawił sprawę jasno Niemcom, jak i w ogóle zachodniej Europie. Dlaczego mam bronić Europy? Dlaczego mam rozpościerać parasol atomowy i utrzymywać żołnierzy w obronie waszej, jeśli wy, kupując olbrzymie ilości gazu w Rosjan, pozwalacie Rosji zdobywać znaczące środki finansowe, które to Rosja przeznacza właśnie na budowę potencjału wojskowego, który zagraża sojuszowi? Dlaczego mam was bronić, kiedy wy zamiast koncentrować się na własnej obronie, wydawać 2% PKB, jak to uzgodniliście przecież wszyscy w NATO, nie wykonujecie tego zobowiązania o 2% PKB na utrzymanie armii, a handlujecie na potęgę z Rosją, dajecie jej możliwość ponownie zdobywać środki na zastraszanie sojuszu. Więc wskazał im na taki, można powiedzieć, paragraf 22, funkcjonujący w Europie i kwestionuje nie tyle funkcjonowanie, istnienie NATO, jak niektórzy twierdzą, tylko funkcjonowanie tego dylematu, tego braku logicznego działania w zachowaniu części Europy Zachodniej. No, Europa się przed tym broni, używa różnych argumentów, twierdząc, że polityka bezpieczeństwa nie tylko polega na wydawaniu pieniędzy na wojsko, ale również na utrzymywanie dobrych relacji politycznych, również na wydawanie na tak zwaną soft power, czyli na pomoc humanitarną, czy pomoc rozwojową dla krajów słabszych, które sobie nie radzą i tak dalej. Europa wskazuje, że również zagrożeniem nie jest Rosja, ale również problemy płynące właśnie z Bliskiego Wschodu czy z Afryki Północnej, ale jest wielka fala emigracji wynikająca z niedorozwoju tamtych państw, tamtym regionie. No brakuje tutaj porozumienia. Z drugiej strony z Europy Zachodniej wychodzą oskarżenia pod adresem Donalda Trumpa, jeśli jest on niedemokratycznym prezydentem, autorytarnym. No i kuriozalne oskarżenia, iż jest on większym zagrożeniem na przykład niż Putin. No i w tym środku my jesteśmy, my Polacy, musimy sobie z tym radzić, utrzymując z jednej strony więzi z Europą, z którą handlujemy, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a z drugiej strony próbujemy nakłonić, jak na razie z sukcesem, Donalda Trumpa, aby przyjął nasz punkt widzenia na temat bezpieczeństwo naszej flanki i wsparł nas przed zagrożeniem rosyjskim.
Nie wiem, czy to przysłowie jest adekwatne, bliższa ciału koszula, ale jest pan w Brukseli, więc żyje tym, co tam się dzieje. Jakie są najnowsze informacje z brukselskich frontów?
No, najnowsze są od kilku dni te same, to znaczy jest pewien pad w rozmowach o rozstrzygnięciach, jeśli chodzi o te najwyższe stanowiska. Mówimy tu o 4 stanowiskach kierowniczych Unią Europejską. To jest szef Parlamentu Europejskiego, to jest szef Rady Europejskiej, szef Komisji Europejskiej. No i 4. to jest ten przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej, czyli taka dyplomacja unijna. W ubiegłej kadencji podzielono te stanowiska zgodnie z parytetami partii europejskich, które funkcjonowały w Parlamencie Europejskim. Te partie wystawiły tak zwanych szpicę kandydatem. każda z tych grup politycznych, konserwatyści, socjaliści, wystawili swojego kandydata. Tak chciano to robić też w tym roku i kandydatem Partii Ludowej Konserwatywnej był pan Manfred Weber, Niemiec z CSU, Partii Socjalistycznej znany nam Franz Timmermans. To rozdzielenie stanowisk w ten sposób według partii politycznych zostało zakwestionowane przez państwa, przez rządy członkowskie Unii Europejskiej. Wygląda wszystko na to, że takiego rozdzielenia według klucza partyjnego nie będzie. W tej chwili rządy, głównie myślę tutaj o premierach, jednak próbują negocjować za kulisami rozdział tych stanowisk według jakiegoś innego klucza, klucza raczej geograficznego, który też uwzględniałby trochę kwestie partyjne, no i oczywiście te kwestie genderowe, bo w tym rozdaniu muszą być uwzględnione też kobiety i mężczyźni. Jest to skomplikowana układanka, no, która trwa i będzie jeszcze trwała. Ostatnio premier Morawiecki mówił, że no, nie będzie przyspieszano, będzie jednak być może dłuższa próba negocjacji, aby te wszystkie środowiska polityczne i wszystkie środowiska regionalne w Unii Europejskiej zadowolić tymi rozstrzygnięciami. Tam jeszcze w układance jest oczywiście szef Centralnego Banku Europejskiego, ale zwykle to stanowisko zagwarantowane dla jednego z państw, które posiada walutę euro.
Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Witold Waszczykowski,
tak,
były minister spraw zagranicznych, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:41. Do końca naszej zbiórki wspieram.tu/studiownet pozostało 15 godzin 458 wpłat 76 633 zł. Każda wpłata się liczy, bo to czy 456 czy 500 osób będzie uczestniczyło w naszej zbiórce jest też niezwykle ważne.